gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, ze zmianą czasu w kontekście europejskim pewnie jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, znaczy ze zlikwidowaniem zmiany czasu, bo jakby na razie woli ku temu i dążeń jakichś specjalnych chyba jeszcze nie ma. No, ale Europarlament funkcjonuje, bieżące sprawy się toczą. Jak rozmawialiśmy po wyborach właśnie do Europarlamentu, to mówił pan w kontekście frakcji, do której miałaby należeć Konfederacja, że nic nie jest wykluczone. No ale trochę się zmieniło w tej całej sytuacji, bo podzieliliście się, jeżeli chodzi o opcję, część, tak jak pan, do patriotów za Europą, część takich jak Stanisław Tyszka, Marcin Sypniewski, Ewa Zajączkowska-Hernik zdecydowali się dołączyć do grupy tworzonej przez Alternatywę dla Niemiec. No i tutaj sporo komentarzy się pojawiło takich, że to partia, która niekoniecznie ma z Polską po drodze. Można wejść do grupy nawet samym diabłem, jeśli będzie walczył o te same postulaty, o które my walczymy, tak wyjaśniał to swego czasu w Radiowej Trójce wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz. To jak jest z tymi waszymi frakcjami i uczestnictwem we frakcjach różnych europosłów Konfederacji?
Tak, jest jeszcze pan poseł Grzegorz Braun, który nie przystąpił do żadnej z frakcji, więc Konfederacja jest partią techniczną, stworzoną na potrzeby startu do wyborów krajowych. Składamy się z trzech skrzydeł, ze skrzydła wolnościowego właśnie Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, ze skrzydła narodowego Krzysztofa Bosaka i z tej części konserwatywnej pana posła Grzegorza Brauna, korony Grzegorza Brauna. Więc tutaj każdy miał oczywiście na koniec końców wolną wolę, każda z tych trzech partii, jaką politykę będzie uprawiać w Unii Europejskiej. Koledzy z Nowej Nadziei stwierdzili, że muszą na pierwsze posiedzenie mieć już przynależność frakcyjną, dlatego podjęli szybkie rozmowy z grupą AfD, która była najbardziej przychylna i otwarta na całą Konfederację. Ta część moja narodowa, czyli ja i koleżanka Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, no stwierdziliśmy, że jednak dla nas pewne postulaty, pewne tezy głoszone przez grupę AfD są zbyt ostre, zbyt radykalne i nie chcemy w Polsce tłumaczyć się z takich poglądów. A mieliśmy cały czas otwartą ścieżkę i prowadzone były rozmowy z największą obecnie frakcją prawicową w Europarlamencie, frakcją Patriotów dla Europy. Przecież tam są takie duże partie polityczne, jak Francuski Front Narodowy, jak Węgierski Fidesz, jak Liga Włoska, czy Fox Hiszpański. No i dlatego my również tutaj stwierdziliśmy, że lepiej być mniejszym podmiotem w dużej części, w dużej frakcji, w dużej grupie, bo będziemy mogli dobrze reprezentować polskie interesy narodowe, uczyć się tej polityki międzynarodowej, mieć przełożenie na realną działalność polityczną, chociażby przez ostatnie, od soboty do wtorku z delegacją Patriotów dla Europy w Stanach Zjednoczonych przebywa Anna Bryłka. Uczestniczyła wczoraj, a właściwie dzisiaj w nocy w kongresie Donalda Trumpa i w spotkaniach z grupą republikanów. Tak samo na ostatnim posiedzeniu parlamentarnym udało nam się zablokować rezolucję, jedną z rezolucji na skutek wprowadzenia zarówno poprawek naszych Patriotów dla Europy, jak również tej grupy suwerenistów, do której należą koledzy z Nowej Nadziei. Wnioskodawca, osoba, która tutaj była odpowiedzialna za złożony projekt rezolucji, stwierdziła, że z poprawkami, jakie zaproponowaliśmy i jakie znalazły poparcie wśród frakcji EPP, frakcji Partii Ludowej, no nie poprął jednak swojego własnego projektu, przez co on upadł. Także mamy już małe sukcesy na arenie międzynarodowej. A to była ważna dyrektywa, a to była ważna rezolucja budżetowa na 25 rok.
No tak, budżet zarówno nasz krajowy, jak i europejski to są rzeczy niezwykle istotne w kontekście pieniędzy i tych w kraju, i tych unijnych dla Polski. Wracając z Brukseli na krajowe podwórko, jak pan patrzy na rozłam na lewicy? Część posłanek wychodzi z partii Razem, reszta partii opuszcza klub lewicy. Pojawił się taki pomysł nieśmiały na kanwie tego od niektórych ekspertów. Powrót do pomysłu koalicji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością. W perspektywie pewnie, bo matematycznie na razie w Sejmie to raczej nic nie zmieni, jeżeli chodzi o możliwość potencjalnej zmiany rządu.
No ja powiem szczerze, że kilka miesięcy po wyborach już słyszeliśmy taki scenariusz i to z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy badali możliwości koalicyjne Konfederacji i jak no to nam przedstawiono wtedy możliwość wyciągnięcia PSL-u. No przede wszystkim PSL to musiałby chcieć wyjść z tej koalicji, a jak wszyscy dobrze widzimy ostatnie nawet zapowiedzi Kosiniak-Kamysza, ministra Kosiniak-Kamysza, wicepremiera, który nawołuje Donalda Tuska do tego, aby przedstawić jednego wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, no to jednak pokazują, że jemu jest dobrze. W tej koalicji nigdzie się nie wybiera. Co do tego, czy my ewentualnie kiedyś taką koalicję stworzymy, to wszystko zależy od przyszłej arytmetyki wyborczej. Ja uważam, że nie ma co tutaj Donaldowi Tuskowi robić dobrze i na te najbliższe 3 lata trwającej jeszcze kadencji pomagać mu poprzez wywrócenie obecnej sytuacji. Tak, no ma ciężką sytuację. Też trzeba uczciwie przyznać z winy też polityki Prawa i Sprawiedliwości, która rozrzutnie gospodarowała finansami publicznymi w latach ubiegłych i po części obecna sytuacja ekonomiczna, budżetowa jest również obciążająca dla poprzedniego rządu, więc ja tutaj ich na pewno nie usprawiedliwiam i ewentualna, ale też nie odrzucam takiej wizji, że nie weszlibyśmy dzisiaj w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, bo krytycznie oceniam rządy Platformy Obywatelskiej i tej całej szerokiej koalicji. No widzimy te wszystkie areszty wydobywcze stosowane na różne, czy to osoby związane z światem polityki, czy chociażby z księdzem Olszewskim. Można różnie oceniać tutaj, bo sami krytykowaliśmy i krytykujemy nadal wydatki publiczne, chociażby Fundusz Sprawiedliwości stworzony, mechanizm, no bardzo nam się nie podobał i nie podoba nam się nadal, ale to nie znaczy, że można tutaj łamać prawo, stosować areszty wydobywcze tylko po to, żeby złamać ludzi i nakłonić ich do takich, a nie innych zeznań. Areszty powinny być stosowane nie jako kara, ale jako zabezpieczenie tymczasowe. Jeżeli tutaj, a w naszej ocenie nie było takiej konieczności, żeby szczególnie wobec kapłanów i niższej rangi urzędników stosować takie areszty, no powinno się ich unikać. Tak, my pamiętamy sami, jak wobec uczestników marszów niepodległości zarządów pierwszego Donalda Tuska nasi koledzy byli przetrzymywani. Niektórzy przez wiele miesięcy, a koniec końców byli łaskawiani.
Do marszów niepodległości za moment wrócimy. Rozumiem, że w perspektywie sojusz-konfederacja PiS
jest możliwe, ale ja oceniam ten sojusz bardziej realny jako coś, co mogłoby nastąpić po kolejnych wyborach politycznych, o ile będzie taka arytmetyka wyborcza i będą ku temu możliwości, a najwygodniej dla Konfederacji byłoby mieć taką grupę posłów w przyszłym Sejmie, żeby nie na siłę nie musieć tworzyć rządu, czy to z jedną, czy z drugą stroną, a prowadzić podmiotową politykę i z dobrem i szukać takich rozwiązań, które na przykład pozwoliłyby naprawić kryzys konstytucyjny.
To oczywiście zależy od kartki wyborczej i następnych wyborów. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło raport z działalności Komisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Mówi się o nadużyciach i wydatkach. Były minister obrony miał spotkać się z Rosjaninem bez kontroli służb. Analizy, materiały zagraniczne, raporty wybiórczo traktowane miały być przez podkomisję. Pojawiły się w tle propozycje, które mogą zahaczać o korupcję i zarzuty zniszczenia bliźniaczego Tupolewa w wyniku działań podkomisji. Polityk oczywiście się z tymi zarzutami nie zgadza, podobnie jak jego koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, jak Konfederacja patrzy na tą całą sytuację.
No my powiem szczerze, że patrzymy w ten sposób, że cała polityczna otoczka, jaka towarzyszyła już po katastrofie smoleńskiej i wykorzystanie tego tematu pod zrobienie kapitału politycznego, PR-u politycznego rządu Prawa i Sprawiedliwości. No dzisiaj bliźniacze sytuacje widzimy w tej polityce, którą uprawia Donald Tusk. Tak? No on zbija sobie kapitał polityczny właśnie na tych aresztach wydobywczych, na rzekomym rozliczeniu Prawa i Sprawiedliwości. Tu się tak naprawdę to wiele nie różni. Tak? No my krytycznie podchodzimy do polityki, którą uprawiał Jarosław Kaczyński. Przecież on doskonale wiedział, że tego wraku nie odzyska. Doskonale wiedział, że cała otoczka stworzona z tym raportem nie służy tak naprawdę rozliczeniu czy pokazaniu jakichś obiektywnych faktów, do których i tak nie miał szans dotrzeć. A przede wszystkim należało sprawdzić tutaj te kwestie. Nie tworzyć teorii spiskowych, nie mówić o kwestiach jakichś magnesów czy mgłach, które tam sztucznie można wytworzyć, ale mówić o rzeczach realnych, czyli o tym, że tam największe największą możliwość stworzenia jakichś czy zaniechań, czy niedopełnienia obowiązków, no to kontrolerzy lotów mieli po stronie rosyjskiej. No i tego już się chyba nigdy nie dowiemy, tak? Rosji zależało na tym, żeby tutaj poprowadzić tak działania, żeby Polskę na tym temacie jeszcze bardziej podzielić, jeszcze bardziej poróżnić między dwoma obozami politycznymi. To uczyniono. Taka obecna polityka dzisiaj rozliczeniowa Donalda Tuska, no również służy tylko i wyłącznie zbiciu kapitału politycznego. No my jesteśmy dalecy od tego, uważamy, że ten etap już tak naprawdę powinniśmy zamykać, powinniśmy się skupić na innych rzeczach, nie traktować go jako jako tematu zastępczego do prowadzenia przykrycia jakichś ważnych tematów, jak chociażby tematów budżetowych.
To jeszcze, panie pośle, o Marszu Niepodległości, o czym obiecaliśmy powiedzieć. Przejdzie ulicami Warszawy, odbędzie się jako zgromadzenie legalne i na dotychczasowej trasie. Wcześniej nie chciał się zgodzić na Marsz Warszawski Ratusz, powołując się na sprawy proceduralne, na przykład na to, że zgromadzenie zostało zgłoszone niejako w różnych terminach. Marsz Niepodległości, jaki będzie w tym roku?
No, mamy nadzieję, że będzie spokojny. Mamy nadzieję, że będzie spokojny. Zawsze wtedy był spokojny, kiedy policja nie była w pierwszej, tutaj w bliskiej odległości do manifestujących. Wiadomo, że tam też przez lata duże grupy kibicowskie brały udział i naprawdę ja pamiętam marsze z dużą liczbą, z dużym udziałem kibiców, które odbywały się spokojnie. Mamy nadzieję, że również w tym roku będzie spokojnie. Liczymy na to, że będzie jak najwięcej uczestników. Zapowiadają się tutaj z Podkarpacia wyjazdy autokarowe, na które w tym momencie serdecznie zapraszam. Można nas znaleźć na Facebooku, można do nas dotrzeć. Organizujemy jak co roku Marsz Niepodległości. Od kilkunastu lat go tworzymy jako środowisko narodowe. Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy, koledzy w zabezpieczeniu Straży Marszu Niepodległości, w którym ja też wielokrotnie miałem możliwość brać udziału, żeby zabezpieczać, stworzyć to wydarzenie bezpiecznym. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się na niego wybrać. No i mamy nadzieję, że tutaj nie będzie ze strony ratusza prób rozwiązania ani ze strony obecnej władzy, tak jak to miało miejsce w przeszłości, bo pamiętamy dobrze wypowiedzi z taśmy nagranych polityków Prawa i Sprawiedliwości za poprzedniego ich rządu, kiedy no prowokacje chociażby z budką pod ambasadą rosyjską, podpaleniem, które miało być dokonane rękami kibiców, tak naprawdę okazało się działaniem służb pod rządami ministra Sienkiewicza. Także liczymy na to, że w tym roku będzie spokojniej, że służby pod rządem Donalda Tuska, mając w perspektywie wybory prezydenckie, uznają, że jednak nie ma sensu sobie szkodzić i tworzyć takie prowokacje.
To trzymamy za słowo, żeby było spokojnie. Tomasz Buczek, europarlamentarzysta Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.